Witam Was serdecznie. Po ostatnim, bardziej osobistym odcinku dzisiaj zapraszam z powrotem do tematu psychoterapii, tego, czego się można spodziewać na psychoterapii, czego nie dostaniemy na psychoterapii i czy trzeba się tego bać. Wojtek Sychowski, Pan od stresu. Zapraszam. Poprzednio skończyliśmy na etapie decyzji o psychoterapii i takiej pierwszej konsultacji psychoterapeutycznej. I chciałbym, żebyśmy od tego momentu zaczęli i poszli dalej. Czego można się spodziewać tak naprawdę na psychoterapii? Co możemy dostać, a czego na pewno nie dostaniemy? Bo to myślę też jest bardzo ważne. Zazwyczaj trafiamy już do gabinetu terapeutycznego, kiedy szukamy pomocy, kiedy coś się dzieje z nami, w naszym życiu, z naszymi emocjami, w relacjach z najbliższymi i szukamy pomocy i wsparcia. Dlatego też myślę, że takim najczęstszym oczekiwaniem jest to, że dostaniemy rozwiązanie naszych problemów na psychoterapii. I myślę, że bardzo frustrujący moment, który dość szybko, myślę, zwykle nadchodzi, jest taki, kiedy dowiadujemy się, czy zaczynamy rozumieć, że my nie dostaniemy rozwiązania tych problemów. Przez wiele osób terapeuta jest uważany troszkę w jakimś sensie za lekarza. Kiedy idziemy do lekarza, oczekujemy konkretnego bardzo działania, tego, że będzie jakaś bardzo konkretna diagnostyka czy konkretne badania, będzie konkretna recepta, ewentualnie skierowanie na, nie wiem, zabieg, operację, cokolwiek. Ale konkretne działanie, że ten lekarz w zasadzie bierze odpowiedzialność trochę za nasze zdrowie, decydując o konkretnym leczeniu, a my się mamy do tego dostosować. Tak to zazwyczaj wygląda i jesteśmy jakoś do tego przyzwyczajeni. Rozumiem, że to też nam pomaga tak naprawdę, jeżeli ktoś w jakimś stopniu zdejmuje tą odpowiedzialność z nas, że ktoś się zajmie już tym naszym zdrowiem, tym naszym życiem. I myślę, że często z podobnym oczekiwaniem idziemy właśnie do psychoterapeuty, że ktoś weźmie odpowiedzialność za nasze życie i je naprawi, jakby to, co nie działa, tak? Że dostaniemy receptę, dostaniemy konkretne, nie wiem, rady, że wydarzy się w tym gabinecie coś, co rozwiąże te problemy. Najlepiej na tu i teraz. I tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo szybko, myślę, konfrontujemy się z tym, że tak nie będzie. Że terapeuta nie da tej recepty, nie da tego rozwiązania, tej, nie wiem, cudownej tabletki. A wręcz przeciwnie, terapeuta oczekuje, trochę w cudzysłowie, ale to też jest, myślę, elementem pracy terapeutycznej w ogóle, że to my, jako pacjent, weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie, za swoje emocje, za swoje decyzje, za relacje, w których jesteśmy, a nie właśnie to, że on weźmie w jakimś sensie tą odpowiedzialność i nas pokieruje, co powinniśmy i w jaki sposób zrobić. Pewnie część z Was może zapytać teraz, ale jak to? Jakby to w czym ta osoba może pomóc, jeżeli właśnie nie w pokierowaniu? Odpowiedź jest na to taka, powiedziałbym, prozaiczna wręcz i bardzo prosta. Ponieważ dlaczego my nie możemy pokierować pacjentem w takim dosłownym sensie konkretnych, nie wiem, rad, konkretnych sugestii, konkretnych wytycznych, co powinien zrobić? Dlatego, że my nie mamy monopolu naprawdę. Nie istnieje coś takiego jak instrukcja obsługi człowieka albo instrukcja obsługi relacji międzyludzkiej. Każda relacja jest inna, każdy człowiek jest inny. I dla jednego dany rodzaj, nie wiem, zachowania czy reagowania będzie dobry, będzie się sprawdzał, a dla innej osoby ten sam sposób działania będzie zupełnie nie dawał efektów. I to jest jeden z elementów tego, dlaczego my nie możemy dawać takich jasnych rad, my psychoterapeuci, takich jasnych wytycznych, bo nie wiemy, co będzie najlepsze dla tej konkretnej osoby, która przed nami siedzi w tym momencie. A drugim elementem i tym, który jest jednym z celów zazwyczaj psychoterapii, czasem bardzo wprost nazwanym i bardzo jakby tak wprost nad tym właśnie pracujemy, a czasem jest to gdzieś w tle, ale jest elementem dojrzewania i tego, że by nasz klient czy nasz pacjent faktycznie wziął odpowiedzialność za siebie, za swoje życie w taki dojrzały sposób i zaczął podejmować własne decyzje. Więc pierwsza rzecz, że psychoterapeuta nie ma cudownej tabletki, która rozwiąże nasze problemy albo wyleczy nas z jakiejś choroby czy z jakiegoś zaburzenia. A wracając teraz do pytania, w czym w takim razie tak naprawdę może pomóc psychoterapia i psychoterapeuta? Ja osobiście rozumiem proces terapii jako przede wszystkim proces poszerzania samoświadomości. To jest takie bardzo mądre, w cudzysłowie ogólne stwierdzenie. Ale myślę, że to jest kluczowe do możliwości w ogóle wprowadzania jakichkolwiek zmian w naszym życiu. Czyli to, żebyśmy zaczęli inaczej patrzeć i inaczej rozumieć to, co się z nami dzieje. To, że my poszerzamy tą własną świadomość tego, co nami kieruje, dlaczego tak, a nie inaczej ja się zachowuję, co z tego wynika też oczywiście dla mnie. Więc poszerzanie samoświadomości i też rozszerzenie perspektywy w ogóle tego, co się faktycznie z nami dzieje. Bo to jest chyba taki podstawowy klucz do możliwości jakichkolwiek zmian. Czyli to, że ja jestem świadom tego, co się dzieje. Przynajmniej w jakimś stopniu oczywiście. Nigdy nie będzie takiej chyba pełnej samoświadomości stuprocentowej. Ale im więcej wiem i im więcej rozumiem, tak właśnie poznawczo, na rozum, tym większą kontrolę nad tym zyskuję. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja nie bardzo zdaję sobie sprawę, co robię, dlaczego to robię, jak ja działam, jak ja funkcjonuję, nie widzę do końca konsekwencji swoich działań i powodów swoich działań. A bardzo często tak funkcjonujemy wbrew pozorom. Jak popatrzycie o jakichś osobach najbliższych albo jakichś znajomych, są pewne sfery, powiedzmy, ich życia, gdzie trochę automatycznie działają. I tak naprawdę wtedy my się tak miotamy w jakimś sensie. Nie bardzo wiemy, czemu coś nie wychodzi, frustruje nas to bardzo, ale cały czas popełniamy te same błędy, czy w ten sam sposób w każdym bądź razie się zachowujemy. W ten sam sposób reagujemy, myślimy, przeżywamy, więc ciężko o to, żeby był jakikolwiek inny efekt. Dlatego dopiero większa świadomość tego, co się ze mną dzieje i dlaczego się to ze mną dzieje, daje nam możliwość kontroli nad tym. Daje nam możliwość wprowadzania pewnych zmian. Bo jeżeli ja nie wiem, co się dzieje zupełnie, no to nie mogę mieć nad tym kontroli, prawda? Dopiero w momencie, gdy coś nazwiemy konkretnie, gdy coś tak wyciągniemy na światło dzienne, co tam od zawsze było, tylko nigdy właśnie nie było wprost nazwane, wtedy dopiero mamy szansę zyskać kontrolę nad tym. I to jest taki, powiedziałbym, jeden z początkowych etapów psychoterapii, czyli zwiększanie tej świadomości. Drugim etapem, to oczywiście może trochę spłycam cały proces psychoterapii jak najbardziej, ale chcę wam pokazać takie najważniejsze momenty, najważniejsze elementy moim zdaniem w procesie psychoterapeutycznym, gdzie oczywiście zależy to bardzo od osoby konkretnej, u każdego to inaczej trochę przebiega, dlatego mówię na takim poziomie ogólności, ale to zwykle sprawdza się u większości osób, które przychodzą na faktyczną psychoterapię. Czyli po pierwsze zwiększenie świadomości własnej. I może jeszcze zatrzymam się na chwilę na tym, bo teraz tak pomyślałem, że jak się to odbywa, to zwiększanie świadomości, myślę, że też jest bardzo istotne. Wracając do tego, od czego zacząłem dzisiaj, to nie jest tak, że ja jako terapeuta wiem wszystko i rozmawiając z moim klientem, kiedy on opowiada, jakoś dyskutujemy o jego różnych przeżyciach, doświadczeniach, o tych sprawach, które jakoś najbardziej go nurtują w danym momencie, to ja wiem i mu wskazuję, że tu zrobił źle, tam zrobił dobrze, że tu powinien się inaczej zachować i to wynika z tego i z tego. Bo tak jak wspominałem na samym początku, ja nie mam monopolu na tą wiedzę i, czy prawdę tajemną. My szukamy razem z pacjentem. Moje wykształcenie i w ogóle wykształcenie psychoterapeutyczne pozwala na to, żeby przypuszczać z pewnym prawdopodobieństwem o powodach różnych zachowań, możliwych powodach różnych zachowań, którą to wiedzą dzielę się z moim pacjentem, natomiast to, czy to jest prawda, czy tak jest, to dopiero dochodzimy w toku dalszej rozmowy i dyskusji tak naprawdę. To nie jest tak, że ja coś nie wiem, narzucam, bo właśnie ja posiadam tą wiedzę tajemną o funkcjonowaniu człowieka, tą instrukcję obsługi i ja ją tak na wyrywki podrzucam moim pacjentom. To jest tak, że my wspólnie szukamy odpowiedzi, bo myślę, że to większość nurtów psychoterapeutycznych, większość psychoterapeutów tak do tego podchodzi, że to klient nasz, czy nasz pacjent ma w sobie odpowiedź na te wszystkie pytania. Każdy z nas jest oryginalny, każdy z nas jest niepowtarzalny i dlatego mechanizmy, które, czy jakby układ mechanizmów, które nami rządzą, też jest raczej niepowtarzalny u każdego z nas. Dlatego szukamy wspólnie, co jest powodem tego, a nie innego akurat zachowania tu i teraz, albo przeżyć. Ja osobiście bardzo często staram się mówić pacjentowi, kiedy próbuję interpretować jakoś jego zachowanie, czy właśnie szukać tych przyczyn, że to są pewne moje hipotezy, to są pewne moje myśli, które mi się teraz pojawiają, ale zależy mi na tym, żeby on to sprawdził. Czy to, co ja mówię, to, co ja myślę, jest jakoś blisko niego, blisko jego przeżyciom faktycznym, jego przemyśleniom, czy jest to całkiem nietrafione. I raz jest tak, raz jest tak. Jeżeli jest trafione, no to możemy to pogłębiać, możemy dalej szukać, jakby próbować rozumieć coraz lepiej, głębiej to, co się dzieje. Jeżeli jest nietrafione, to możemy się zastanowić, czemu takie myśli w ogóle przyszły mi do głowy. No i szukać dalej oczywiście, tak? Analizować dalej. Aż faktycznie ta wiedza jest, nie mogę powiedzieć pełna, bo ona pełna nigdy nie będzie, ale jest zadowalająca, na pewnym zadowalającym poziomie. Chociaż tak naprawdę proces tego uświadamiania, no tak jak mówię, nie pasuje mi do końca słowo uświadamianie, bo to by oznaczało, że ja uświadamiam. A ja nie uświadamiam, bo tak jak powiedziałem, nie mam tego monopolu naprawdę. Natomiast ja pomagam zyskiwać większą świadomość, tak bym to raczej nazwał. Więc poszerzając tą świadomość, czy poszerzanie tej świadomości, bo to chciałem powiedzieć, dzieje się w całym toku terapii, a tak naprawdę pewnie i po terapii, kiedy po prostu żyjemy i funkcjonujemy, bo proces psychoterapii nie jest procesem takim tylko i wyłącznie od A do Z, że zaczynamy pracę, bo jest źle w jakiejś sferze i kończymy pracę, bo już jest super w tej sferze, już nie ma żadnych problemów. No, tak to nie działa, ale do tego jeszcze przejdę w drugiej części tego podcastu, bo chciałem odnieść się jeszcze do innej rzeczy w tym momencie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, proces uświadamiania, czy zwiększania świadomości, samoświadomości, to jest ten pierwszy etap, można by powiedzieć, w procesie. Natomiast tym kolejnym etapem, który faktycznie, myślę, umożliwia albo ułatwia przynajmniej wprowadzanie pewnych zmian, to jest przetłumaczenie, to tak w cudzysłowie, ale przetłumaczenie tego, co wiemy już na rozum, na język naszych emocji. A mówiąc bardziej wprost, czy bardziej konkretnie, to, że ja nie tylko coś wiem, ale też to czuję, czyli faktycznie jest to mi bliskie, staje się to moje własne, a nie tylko pewną wiedzą i mądrością teoretyczną. tylko staje się to czymś, co no, jest we mnie, tak bym to nazwał, jest co ja przeżywam faktycznie, co jest bliskie moim uczuciom. I ten proces tego transferu z rozumu do serca, tak w cudzysłowie, czyli z myśli na uczucia, jest bardzo trudnym procesem. Jest bardzo trudnym procesem, który może trwać czasem bardzo długo. Natomiast w momencie, gdy to się już uda, to faktycznie wtedy widać największą zmianę, która może nastąpić w życiu tej osoby. To jest troszkę tak, jakby ktoś przeżywał takie olśnienie. Myślę, że nie jedno z was, z osób, które mnie słuchacie, przeżyło, i to nieraz pewnie, chwilę takiego olśnienia, że coś do was dotarło wreszcie. Coś nie tylko wiecie na rozum, ale coś dotarło do was gdzieś głębiej, właśnie w tej sferze emocjonalnej. I to jest to, do czego dążymy. W jakim stopniu się to zazwyczaj udaje? Pewnie rzadko w takim stuprocentowym od razu, jakby w tym procesie psychoterapii. Natomiast też myślę, że wszyscy musimy pamiętać o tym, że proces terapii jest, zresztą jak sama nazwa wskazuje, to jest proces. Psychoterapia to jest proces. I po pierwsze, sama psychoterapia jako proces, pewien zamknięty proces tej pracy wspólnej mojej z moim pacjentem, ale proces też w szerszym rozumieniu, ponieważ te zmiany, które my gdzieś możemy zapoczątkować w ogóle, możemy tak zaznaczyć, one i tak potem pracują na długo po skończeniu psychoterapii. Bo myślę, że ważne jest to, żeby w procesie psychoterapii wejść na taką właściwą ścieżkę w ogóle zmian i pracy nad samym sobą. Bo myślę, że wszyscy wiecie dobrze, że pracujemy nad sobą całe nasze życie. Wszyscy. Czy to świadomie, szukając właśnie, nie wiem, pomocy, szukając możliwości samorozwoju i tak dalej, czy mniej świadomie, żyjąc, konfrontując się z codziennymi różnymi problemami, sytuacjami. My cały czas nad sobą pracujemy, cały czas się zmieniamy i często sama psychoterapia jest tak naprawdę dopiero początkiem zmian. A no właśnie, dalej idzie się tą ścieżką już całe życie. Ja rozumiem, że to, w czym ta psychoterapia pomaga, to znalezienie tej dla nas, dla mnie jako tej indywidualnej jednostki, tej właściwej drogi, którą chcę kroczyć faktycznie. I ten proces tego transferu, jak już to wcześniej nazwałem, z rozumu do serca, nie ma chyba jednej takiej drogi, jaką on się odbywa. Natomiast tym, co nam na pewno pomaga w tym transferze, jest przepracowywanie tych naszych trudnych, różnych doświadczeń i przeżyć z przeszłości. To, żeby uruchomić te emocje w ogóle. To, żeby czasem wydobyć, tak bym to nazwał, emocje, które kiedyś były wywołane i nic się z nimi nie stało dalej. Nic jakby nie zostały przeżyte, zostały zakopane gdzieś żywcem, czy zamknięte w szafie, czy zamiecione pod dywan, jak wolicie. W każdym bądź razie odłożone na później. I my często próbujemy dokopać się do tych różnych emocji, zrozumieć w ogóle, co się wtedy działo. Często no, grzebiąc nawet w dalekiej przyszłości, ale też nie zawsze. Wszystko zależy od tego, tak naprawdę od jednostki. Będę to powtarzał, bo każdy z nas jest tak indywidualnym bytem, złożonym z tak wielu części, psychicznym bytem, złożonym z tak wielu części, że u każdego co innego będzie potrzebne, mimo tego, że pewne, nie wiem, objawy, czy symptomy, czy zachowania mogą być bardzo podobne u dwóch osób, ale ich przyczyny albo ich sposób radzenia sobie z tym może być diametralnie różny, więc nie ma dwóch takich samych osób i nie ma dwóch takich samych terapii w związku z tym. Ja myślę, że to wszystko, o czym mówię i od czego też zacząłem ten dzisiejszy odcinek, rozumiem, że może być bardzo frustrujące zarówno dla klienta czy pacjenta, jak i dla samych terapeutów, ponieważ lekarz dostaje bardzo konkretne narzędzia w postaci leków, w postaci zabiegów różnego rodzaju, czy możliwości, nie wiem, operacyjnych. A my nie mamy tak konkretnych narzędzi. My oczywiście mamy pewne narzędzia, żeby to nie zabrzmiało, że to jest tak, nie wiem, w cały świat, czy tylko w wyobraźni terapeuty, czy ograniczone wyobraźnią terapeuty, chciałem powiedzieć. Mamy oczywiście pewne narzędzia, pewne techniki pracy. Natomiast ten wpływ na naszego klienta jest dużo, dużo, dużo mniejszy niż ten bezpośredni wpływ lekarza na swojego pacjenta. I rozumiem też to, że część osób odchodzi z takim rozczarowaniem z po pierwszej czy po pierwszych kilku sesjach terapeutycznych, gdzie nie czują jakiegoś efektu spektakularnego, nie widzą tego, że coś mogą dostać takiego, co im pomoże, bo co z tego, że my rozmawiamy o rodzinie, czy o związkach, czy o pracy, jak on ma problem z tym i z tym konkretnym. A często nie widać jeszcze tego związku, że z tych innych tematów może wypływać bezpośredni związek z tymi objawami, czy z tym problemem, z którym osoba przychodzi tu, na tu i teraz. Więc, no właśnie, rozumiem, że ta frustracja może być po obu stronach tak naprawdę. Ja tutaj też nie bagatelizuję pracy lekarzy, bo ja rozumiem, że oni też często czują bezradność, bo mimo tego, że mają te konkretne narzędzia, to niestety, ale nie jest tak, że te narzędzia zawsze działają. Często też narzędzia działają połowicznie, niekiedy w ogóle nie działają, a też niestety czasami przynoszą szkody, większe szkody niż pożytek. Natomiast myślę, że tak czy siak, no, mają pewien taki bardziej usystematyzowany schemat pracy i bardzo właśnie konkretne działania, które mogą podjąć, żeby pomóc swojemu pacjentowi. Psychoterapeuci mają tutaj dużo większe ograniczenia właśnie przez to, że nie mają tych cudownych narzędzi, to w cudzysłowie cudownych, ale myśląc nawet o lekach na przykład, albo myśląc o chirurgii jakiegoś rodzaju, że coś zostanie zrobione tu i teraz i zostanie wykonany zabieg i po tym zabiegu już będzie lepiej. Wiadomo, że nie jutro, ale nie wiem, za tydzień będzie lepiej, za miesiąc będzie lepiej. To, że zacznę brać leki, niektóre przynoszą ulgę już dzisiaj, niektóre przyniosą ulgę za tydzień. Psychoterapia może dać jak najbardziej fajne efekty, ale dopiero za wiele tygodni, czasem za wiele miesięcy. Z drugiej strony to też nie jest tak. Ja tu mogę trochę się tak mieszać w tych swoich zeznaniach, ale miałem ochotę powiedzieć, że sam bym ze sobą się tutaj nie zgodził, bo myślę, że to też nie jest tak, zresztą nie myślę, tylko wiem, bo widzę to po moich klientach czy po moich pacjentach, że to nie jest tak, że na efekty po prostu trzeba poczekać x miesięcy. To jest tak, że to jest bardzo dynamiczny proces i są okresy w terapii, w tym procesie terapeutycznym, czy konkretne spotkania, po których jest ewidentna zmiana, ale są też takie, po których powiedziałbym, może być tak jałowo, prawda, że nie ma konkretnych efektów. Albo może być tak, że i tak zazwyczaj jest, że na początku jest poprawa, w sensie takim nastroju w ogóle, takiego funkcjonowania, lepiej się ktoś czuje. Potem następuje spadek jakiegoś rodzaju, kiedy dotykamy coraz trudniejszych tematów. I to nie jest tak, że z każdej sesji mój klient musi wyjść, czy wychodzi uśmiechnięty i radosny. Często wychodzi we łzach na przykład, albo wkurzony, bo dotknęliśmy trudnych rzeczy, trudnych doświadczeń, trudnych historii z jego życia. Więc te doraźne efekty mogą być bardzo różne. Natomiast z czasem, im dłużej to trwa, tym najczęściej faktycznie ten efekt jest coraz bardziej zauważalny przez otoczenie tej osoby, z którą pracuję, przez nią samą też oczywiście, też przeze mnie. To, że ta osoba już inaczej na przykład się wypowiada na różne tematy, inaczej przeżywa pewne rzeczy, które ją spotykają. Natomiast ten trud czy ta frustracja też jest związana z tym, że o ile lekarz może dać, czy zazwyczaj daje pewne konkretne wytyczne, których pacjent powinien się trzymać, albo coś się dzieje trochę poza pacjentem, czyli to, że no, on ma łyknąć te leki, a reszta to dzieje się poza nim, tak? Te leki działają. Czy też jakieś rodzaje operacje, czy zabiegi. O tyle u nas w procesie psychoterapeutycznym ta współpraca między mną a moim klientem czy pacjentem jest najważniejszym elementem tak naprawdę. Mówi się od dawna, że głównym czynnikiem leczącym w psychoterapii, głównym elementem, który dzięki któremu zmiany są możliwe w psychoterapii, to jest właśnie relacja terapeutyczna, czyli to, w jaką relację wejdziemy z naszym klientem, pacjentem, czy z naszym terapeutą z drugiej strony i na ile, powiedzmy, zawiążemy sojusz przeciwko tym naszym problemom. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, terapeuta nie będzie miał możliwości tej ingerencji bez udziału w jakimś sensie pacjenta w jego psychikę, w jego emocje. A to wszystko może się dziać tylko i wyłącznie przy współpracy. I rozumiem, że to jest też ten duży trud taki, ponieważ w związku z tym nasza sprawczość jako terapeutów faktycznych niestety, ale maleje. Jest ograniczona. O, może bardziej to lepiej zabrzmi. Jest ograniczona, ponieważ o ile część faktycznie zależy od nas i od tego, jak my będziemy starali się poprowadzić tą terapię, no to niestety duża część, która ma wpływ na efekt końcowy, jest tego, co nasz klient czy nasz pacjent zrobi z tym, co dostanie tutaj. Bo wiecie, też mówi się o procesie psychoterapeutycznym też dlatego, że to, że my się spotykamy raz w tygodniu na niecałą godzinę, to jest jedna rzecz, to są spotkania psychoterapeutyczne. Ale kluczowe zazwyczaj jest to, co się dzieje między naszymi spotkaniami. To, jak te treści, które omawiamy, to, co jakoś nasz klient czy pacjent dostaje na tych spotkaniach terapeutycznych, w nim pracuje potem przez resztę tygodnia. Co on z tym robi, można by powiedzieć. Częściowo świadomie, jakby zastanawiając się, analizując, myśląc, przeżywając, ale też częściowo nieświadomie, jak to w nim pracuje wszystko. Bo myślę, że wiecie dobrze, że każdy z nas też tego, myślę, doświadczył w różnych sytuacjach, że pewne tematy, które nawet nie są na pierwszym planie u was w tym momencie, że bardzo tak głęboko się nad nimi zastanawiacie, cała uwaga jest na nich skupiona i tak dalej, gdzieś w was pracują i na przykład nagle przychodzą jakieś wam wnioski do głowy a propos czegoś, co no, gdzieś było z tyłu głowy, ale nie było na pierwszym planie. A okazuje się, że wasza nieświadomość to przerabia, tak bym to nazwał, i wysyła wam wnioski z tego płynące. Więc ta współpraca, to, że tylko współpracując mamy szansę osiągnąć faktycznie efekt zamierzony czy upragniony efekt tej terapii. Zbliżając się już do końca dzisiaj tego odcinka, bo widzę, że już prawie pół godziny tutaj wam ględzę, tak pomyślałem o moich pacjentach i moich doświadczeniach z osobami, które faktycznie weszły w taki proces, czyli nie skończyły się nasze spotkania na kilku, czy nawet na jednym pierwszym tylko spotkaniu, tylko osoby, które faktycznie weszły w proces terapeutyczny, pracujemy od wielu miesięcy już regularnie, to widzę właśnie ten proces zmian, które zachodzą w tych osobach. Myślę tutaj o tym, że te początki zawsze są trudne, bo z jednej strony mamy blokady pewne, żeby przed obcą osobą się otwierać, często z tematami czy z wątkami, o których nigdy nikomu nie mówiliśmy. I to jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Ja wręcz podziwiam niektórych moich pacjentów, że już na pierwszym spotkaniu są w stanie mówić o często bardzo trudnych swoich doświadczeniach. I to jest taki etap, który przynosi odrobinę ulgi, bo ja się wygadam, ja wyrzucę coś z siebie. Nazwę coś pierwszy raz głośno. I zwykle te pierwsze spotkania pod tym względem są nawet fajne, że udaje się coś właśnie wyrzucić z siebie. Natomiast patrząc trochę szerzej, to ten pierwszy okres zwykle jest trudnym okresem, gdzie jest dużo frustracji, gdzie jest mierzenie się z tymi oczekiwaniami swoimi co do terapii, z tym, że one nie będą spełnione tak, jak sobie tego wyobrażaliśmy. I to, że też no, nie czujemy, żeby to każde kolejne spotkanie jakoś było przełomowe, żeby minęły, nie wiem, 5 tygodni minęło, a ja jakoś nie czuję się super na przykład, tak? Albo nie zniknęły mi te objawy, czy nie zmalały nawet czasem te objawy, z którymi przychodzę. Ale patrząc, jeżeli wytrwamy ten etap, tak bym to nazwał, to widać potem, że od pewnego momentu te zmiany realnie zachodzą. I fascynujące jest też to, jak często pacjenci uświadamiają sobie sami w rozmowie ze mną po na przykład paru miesiącach pracy, że faktycznie się to zmieniło, że faktycznie ja już tego nie odczuwam, albo faktycznie jakoś inaczej się zachowuję. Nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy. I to jest dla mnie też dowód na to, że to jest płynny proces tego, że to nie dzieje się spektakularnie, że ja dzisiaj jestem taki, a jutro będę inny. Natomiast dzieje się to powoli, w swoim rytmie, dostosowując tak jakby do naszego też życia, tak, że płynnie przechodzimy w inny sposób funkcjonowania. Nie zawsze oczywiście, ale mówię, jak to najczęściej, przynajmniej z moich doświadczeń wynika. I to są takie bardzo fajne momenty, kiedy uświadamiamy sobie, że faktycznie coś się zaczęło zmieniać. Faktycznie już jest inaczej niż było 3 miesiące temu, 4 miesiące temu. Bardzo takie budujące i fajne są momenty, kiedy pacjent przychodzi na kolejne spotkanie po już, nie wiem, na przykład pół roku spotkań i sam zaczyna opowiadać o tym, jak inaczej funkcjonuje i jakie to jest dla niego fajne w tym momencie. Że faktycznie nie musiałem, czy nie musiałam tak albo inaczej się zachowywać, i teraz jest mi dużo lżej na przykład, że tego nie robię. I nie przeżywam tego jako czegoś złego. Mówię takimi ogólnikami bardzo, ale ciężko mi bardzo konkretny przykład podawać. Natomiast chodzi o to, że sami zaczynamy zauważać zmianę i to, że ta zmiana jest dobra dla nas. To, że się lepiej czujemy, bardzo ogólnie rzecz biorąc. I to jest taki bardzo fajny moment, gdzie widać, że ta praca wielotygodniowa, wielomiesięczna dała jakiegoś rodzaju wymierny skutek czy wymierny efekt. I oczywiście, to muszę dodać na koniec, bo to tak, myślę, różowo zabrzmiało. Natomiast oczywiście jest tak, że nie zawsze tak jest. To bardzo zależy od konkretnej osoby i od konkretnych problemów, z którymi ona się zmaga. Są takie problemy i taki duży opór też w nas jako w pacjentach czy w klientach, opór w sensie blokad pewnych, które bardzo ciężko nam jakoś zdjąć z siebie, a nie w sensie, nie wiem, takiej walki z terapeutą powiedzmy, że ja nic nie chcę zmieniać, ale masz mi pomóc. Tylko myślę o oporze jako o właśnie blokadach, które gdzieś w sobie mamy, z którymi trudno nam się rozstać, czy które trudno nam przezwyciężyć, żeby więcej móc czerpać z procesu terapeutycznego. W każdym razie, no właśnie, są takie sytuacje, są takie osoby z takimi problemami, gdzie niestety, ale nawet, nie wiem, po roku albo po 2 latach pracy nie ma tych efektów takich wymiernych. I to jest strasznie frustrujące i dla jednej, i dla drugiej strony tak naprawdę, bo robię co mogę, żeby pomóc, ale te moje możliwości też są ograniczone niestety. I no właśnie, no i no, mówiąc bardzo brutalnie, ale nie zawsze efekt jest możliwy do uzyskania. A dla równowagi dodam, że są osoby, gdzie niecałe pół roku w zasadzie minęło spotkań naszych, albo około pół roku i efekt widać jak na dłoni i tak naprawdę możemy już kończyć ten proces terapeutyczny. Więc też to myślę, że to też jest pewne oczekiwanie, czy pewne może nie oczekiwanie, co pewne niewiadome i częste pytanie, ile to może potrwać, to leczenie nasze. I to jest odpowiedź, i to jest pytanie, na które I ja nie mam odpowiedzi, bo mam przykłady osób, które po kilku miesiącach w zasadzie były gotowe do zakończenia kontaktu, bo dostały to gdzieś, co chciały, a mam przykłady osób, które były kilka lat w terapii i nie dostały do końca tego, czego chciały. Ale też mam przykłady osób, które zgłaszają się z konkretnym problemem i po kilku, nawet tygodniach już widać efekt, a po kilku miesiącach już jest właśnie, że tak powiem, duży efekt. A mam osoby, które teoretycznie na pierwszy rzut oka z podobnym czy takim samym problemem się zgłaszają i po roku efekty są mizerne, niestety. Dlatego też nie bardzo da się odpowiedzieć na to pytanie, ile to może potrwać. To bardzo zależy też od tej drugiej osoby, co ona zrobi z tym, co dostanie na terapii. I z tą myślą będziemy chyba kończyć dzisiaj, bo widzę, że już do 40 minut prawie dobiegamy tego nagrania. Rzadko mi się zdarzają takie długie odcinki. Jeżeli to jest jakoś dla Was interesujące, zostawcie swój komentarz, najlepiej na Facebooku, może na Instagramie pod którymś wpisem. Także na samym Spreakerze chętnie zobaczę jakiś komentarz od Was, przeczytam. I zapraszam Was oczywiście właśnie na Facebooka, Instagrama. No i cóż, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.